Na naszej ścianie w hospicie wisi takie 10 przekazań pielęgniarki, czy też to, o czym powinna pamiętać. No, poza kulturą, szacunkiem, słuchaniem i wieloma innymi, jedno zawsze na mnie robi największe wrażenie. Pamiętaj, kim byłem i kim jestem. Choroba moja ani mi nie daje żadnych uprawnień moralnych, ani mi jest żadnych powinności moralnych, nie zwalnia. Ja jestem księdzem, jestem synem, jestem dyrektorem i po prostu tak chcę. I wara wszystkim od układania mojego życia.
Ja nie zdążyłam się dostać do środka, ale jestem i tak zachwycona. Cieszę się, że mogłam zdobyć pieczątki. Jestem pełna podziwu. Podoba mi się po prostu bezkompromisowość księdza i duch walki, i optymizm. Niesamowity optymizm, który zaraźliwy, który też jest nam potrzebny w naszej rodzinie.
Muszę odpowiedzieć pani, która mi podpowiadała do ucha, że ona przesyła energię. Ale jak? Dobrą energię. Absolutnie nie zgadzam się na żadną dobrą energię. Bo nigdy nie wiadomo, co się pod nią kryje.
Dla mnie to jest Jasio. Po prostu.
A jaka to była szkoła?
Szkoła podstawowa numer 3, o której zresztą ksiądz tutaj wspomina tą szkołę i pisze o niej. No, ja bardzo
lubię. Mi się wydaje, że ta biologia musiała wpłynąć bardzo też i te pytania, bo przecież został doktorem bioetyki, więc to nie ma, nie bez kozary to wszystko jest.
Bo to była biologia właśnie.
Tak, bios, logos, biologia, nauka o życiu, no więc etyka też, no to wszystko tak się splata pięknie.
A jak się pani dowiedziała, że ksiądz wybrał właśnie taką drogę kapłańską, to jaka była reakcja wasza, znajomych tutaj z Sopotu?
Pozytywna, no jak najbardziej. Ja w sumie wśród moich uczniów ze szkoły podstawowej to mam już 4 kapłanów. Zawsze był taki poszukujący, taki młody filozof niepokorny. Fajnie, to mi się bardzo podoba.
Został taki?
Tak, oczywiście, właśnie tak ma być. I uczy, że trzeba zachować w sobie wolność, także wolność myśli, swoich poglądów.
Daje sobie prawo do poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania. Nie, tak jak pani mówi, nie przyjmuje wszystkiego za taką dobrą monetę. I to jest fascynujące. I dlatego to pociąga ludzi i wierzących, i niewierzących, i poszukujących.
Wprawdzie wkradliśmy się do katedry oliwskiej. Mój kolega świetnie grał na organach i czasem mógł ćwiczyć właśnie popołudniami. Ja spacerowałem, bo jeszcze wtedy mogłem po katedrze. I korzystałem z takiej głębokiej ciszy. I pamiętam, że uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem. Oczywiście byłem wzruszony, ktoś powie, że się podkręciłem. Pewnie tak, no jakiś element piękna muzyki, piękna katedry na pewno był. I wtedy z taką zupełną, spokojną pewnością powiedziałem: Panie Boże, ja chcę być przy Tobie i jeszcze raz potwierdzam to Twoje wezwanie, które do mnie kierujesz. Czy nie byłem... Czy właśnie to nie było takie psychologiczne podkręcenie? A tu muszę przeprosić, bo w tym fragmencie piszę jak taki tani coach.
Ja uczyłam księdza Jana w podstawówce. A to było tak, że nauczanie indywidualne, takie face to face. Zawsze miał bardzo ciekawe pytania, zawsze się zastanawiał nad. Nie wszystko brał tak od razu za dobrą monetę. Fajnie się dyskutowało już od 4 klasy.
A to był Sopot? Sopocka szkoła?
Tak, tak, tak.
Jest sopocianinem.
Tak, no i ja też.
I daje sobie chyba też prawo do żartów z siebie. Nawet w takim stanie, w którym jest, a jest w ciężkim stanie. To już jest kolejny rok jego chorowania.
Tak, jak najbardziej. To jest kolejny rok chorowania. Jak księdza znam jeszcze, jak byłam młodą dziewczyną w Sopocie, przemykałam obok niego. Znam też jego rodzinę. To jest fascynująca rodzina. Ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, którzy mają swoje własne pasje. Ksiądz już potem został w Pucku i tam tyle zrobił dobrego, założył to hospicjum, to się bierze właśnie z tej małego mikrokosmosu Sopockiego, tak mi się wydaje. I to jest taka postać. A jeszcze 5-6 lat temu tutaj prowadził rekolekcje w kościele Najświętszej Marii Panny. Prowadził to tak w ciekawy sposób, że nie mogłam nie wyjąć kartek i nie porobić notatek z tego. I oczywiście podeszłam do niego z podziękowaniem, aż absolutnie ze swoją swoistą swadą, aż wcale nic takiego nie było, więc bezkompromisowo, z poczuciem humoru to jest człowiek i życzę mu wszystkiego najlepszego. Bardzo jestem wdzięczna, że mogę go poznawać jak najbardziej przez książki teraz.
To rzadkość u kapłanów, taki właśnie stosunek do siebie, do świata, prawda?
To jest właśnie ogromny dystans, tak mi się wydaje.
Dlaczego tak się dzieje, że kiedy zaczyna nas coś boleć, kiedy zaczyna nam coś dolegać, kiedy zaczynamy być chorzy, lekko lub ciężko, wtedy próbujemy szukać Boga, przypominamy sobie o Nim, nagle zwracamy się do Niego, modlimy się różnymi słowami, nie wszyscy znamy modlitwę. Dlaczego tak się dzieje, że strach, dopiero wtedy strach prowadzi nas do Niego?
Można by to wytłumaczyć w dwójnasób. Albo teologicznie, albo psychologicznie. No teologicznie dlatego, że wtedy dojmująco doznajemy kruchość tego naszego życia, że to nasze ciało, ta nasza skorupka, w której kołacza się ludzki duch, tak naprawdę jest wątłe i szukamy, chciałby się użyć mądrego słowa, transcendencji, czyli tego, co nas przenika, czym my przenikamy. Szukamy tego boskiego pierwiastka w sobie. On jest. My, katolicy, mówimy, że on jest w sumieniu. A psychologicznie, przy przyjmowaniu trudnych informacji, gdybym pani na przykład dzisiaj powiedział, jest pani chora na raka, to mamy przynajmniej kilka etapów przyjmowania tej informacji. Pierwszy to byłby szok. Wyszłaby pani z mojego pokoju i powiedziała pani, właściwie nic się nie zmieniło, samochody dokładnie tak samo jeżdżą. Drugi etap to byłaby wściekłość. Byłaby pani wściekła. Jeszcze wcześniejszy etap byłby etapem wypierania. To pomyłka, to na pewno nie może być prawda. I kolejne badania. Gdyby pani była pewna, to wściekłość, taka bezsilna wściekłość na siebie, czasem na Pana Boga, czasem na lekarzy, czasem irracjonalna wściekłość i złość na najbliższych, którzy denerwują, a później, kiedy emocje już nam opadną, bo opadła adrenalina, to jest tak zwany efekt targowania się. I możemy targować się na różne sposoby. Czasem targujemy się z medycyną. Oj, teraz już będę grzeczny, będę bardzo szczegółowo brał pigułki, to ty na pewno chorobo mnie nie zaatakujesz. Ale pewnym też psychologicznym elementem może być targowanie się z Panem Bogiem. Ja teraz będę grzecznie składał rączki i na pewno wszystko będzie dobrze. Efekt jest pozytywny, zmieniam swoje życie, idę do spowiedzi jak najbardziej, ale nie w myśleniu magicznym, że teraz na pewno będzie mi Pan Bóg błogosławił. Bo to mniej więcej tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że Pan Bóg jest sprawcą choroby. To jest czasami w chorobie mamy pewną prymitywną wizję Pana Boga. Od takiego Boga, który siedzi na chmurze i mówi, a ciebie, Kowalski, nie lubię i będziesz miał nowotwór. Jako teolog mogę powiedzieć, że tak to nie działa. Choroby są, choroby, cierpienie, odchodzenie, śmierć są naturalnie wpisane w nasze życie. Oczywiście warunki naszego życia, to wszystko, co biologiczne, na to wpływa. Możemy je unikać, możemy je odsuwać. Ale prędzej czy później śmiertelnie zachorujemy i nie odkrywam tutaj Ameryki.
No to jest bardzo długa historia, jeżeli tam trzeba było zacząć, to by trzeba było zacząć od początku. Jak się zapoznałem, to dzięki niemu jestem w wolontariacie, to dzięki niemu odnalazłem potrzebę pomagania innym osobom, tym po prostu, które po prostu rodzina nie mogła im pomóc, po prostu nie dała rady i ja dzięki temu, dzięki Janowi, księdzu Janowi odnalazłem tą drogę, którą sądzę, jestem pewien tego, że gdyby nie on, to po prostu by to zupełnie inaczej wyglądało, zarówno moja wiara, jak i cała pomoc w hospicjum. To po prostu nie miało miałby racji bytu.
A pamiętasz ten moment spotkania z księdzem Janem Kaczkowskim po raz pierwszy? Kiedy to było i gdzie?
Znaczy słyszałem o księży, że właśnie nowy ksiądz przyszedł do naszej parafii, to tamto, ale pierwszy taki naprawdę kontakt miałem z nim na lekcji religii, gdzie właśnie się dowiedzieliśmy, że to on nas będzie uczył tej religii. No i tak to się zaczęło. No. Tam miałem pierwszy kontakt właśnie z księdzem i już wtedy zauważyłem, że nie jest taką zwykłą osobą.
Więc powiem ich językiem, że hospicjum hula. Hospicjum hula na full i rzeczywiście jest
pełno pacjentów, pełno wolontariuszy i cały czas nowe inicjatywy. A dzisiaj chcemy się pochwalić katechetom i pokazać im pewien nowy model wolontariatu. Nie boimy się wolontariuszy, którzy, no nazwijmy, nie pasują do takiego powszechnego obrazu wolontariatu.
To znaczy, jacy właśnie?
To są wolontariusze, którzy nie zawsze czują się związani z Kościołem. To są wolontariusze, którzy miewali problemy z prawem, miewali problemy z tak zwanymi substancjami psychoaktywnymi, no, kto ich nie miał. W moim odczuciu znaczny procent młodzieży używa narkotyków. To nie jest tylko moje odczucie, to jest pewnik. Oczywiście to zmienia ich konstrukcję tam psychofizyczną, ale to pozwala także im. Znaczy nie, może nie, to źle zabrzmi, że to pozwala, czyli tak, branie narkotyków.
Może to zabrzmieć jak reklama.
Tak. Nie, absolutnie. To świadczy o tym, że oni czegoś szukają. I szukają nie zawsze w dobrym kierunku. A wolontariat hospicyjny, który jest silnym przeżyciem, jest dla nich odpowiedzią na szukanie pseudoprzeżyć w narkotykach.
I przywiózł ksiądz tutaj takich wolontariuszy?
No nie wiem, czy Krzysztof tutaj akurat specjalnie chciałby być gwiazdą mediów.
Nie wyolbrzymiając mojego doświadczenia choroby, przez całe życie byłem naznaczony tym, że słabiej widzę. Ale to jest takie naznaczenie, z którym się spokojnie da żyć i pewnie ono nie do końca jest adekwatne do choroby. To też już pokazało pewną perspektywę, bo także w tych miejscach, gdzie pracowałem, czy gdzie spotykałem się z nowymi ludźmi, już byłem traktowany zawsze jako inny. Jako inny, a także w kościele. No, czasami to dość boleśnie odczuwałem. Ale to był szczegół. Później szpital w Pucku i hospicjum. I moje spotkanie z chorobą ludzi chorych w parafii, ludzi chorych w szpitalu jako kapelan i ludzi chorych w hospicjum. Staram się być empatyczny bardzo. Kiedy u mnie zdiagnozowano chorobę nowotworową, no to jest zupełnie inna perspektywa. Przede wszystkim muszę uważać, żeby popularnie nie odbiła mi woda sodowa do głowy, ale po drugie muszę uważać na to, żeby nie stać się teoretykiem, tylko cały czas być praktykiem. Ja jestem praktykiem, ja codziennie siedzę przy łóżku chorego i to nie mówię tak absolutnie, żeby jakoś naznaczyć swoją osobę, tylko że to mi daje świeżość relacji w tym, o czym mówię, co robię.
Czego chorzy potrzebują najbardziej od zdrowych?
Często potrzebują normalności i ciszy, wtedy, kiedy są bardzo ciężko chorzy, żebyśmy ich nie zagadywali i żebyśmy tym zagadywaniem nie zagadywali własnego strachu przed chorobą. Potrzebują normalności, potrzebują prawdy, umiejętnie podanej, bo o wiele łatwiej w perspektywie prawdy budować swoje życie. Jesteś ciężko chory. To, co zawsze powtarzamy, nie mówmy za wszelką cenę, będzie dobrze. My tak naprawdę nie wiemy, jak będzie. Chcielibyśmy, żeby było dobrze. Można powiedzieć, chciałbym, żeby było dobrze. Życzę ci, żeby było dobrze. Nie wiemy, jak będzie. Ale nie bój się, ja z tobą będę. Wszystko jedno, czy będzie beznadziejnie, czy będzie świetnie. I tego najbardziej potrzebują bycia, ale nie deklaratywnego. Kiedy na przykład mówimy banalnie, bardzo mi przykro. To nic nie znaczy. Jestem z tobą. Jest trudno, ale przez to przejdziemy razem.
Zawsze byłem osobą niezwykle niezależną i miejcie się na baczności wszyscy ci, którzy chcecie mi powiedzieć, jak żyć, albo jeszcze nie daj Panie Boże, jak się leczyć.
A koledzy na pewno kapłani mają sporo rad dobrych dla księdza, nie jest tak?
Moi koledzy kapłani się w ogóle do mnie nie odzywają.
Niemożliwe. A dlaczego nie? Zapytam.
To już trzeba ich pytać, dlaczego nikt się do mnie nie odzywa. Poza jednym moim przyjacielem. Może dwoma. Znamy się tylko z widzenia. No smutne.
Smutne.
Ale prawdziwe.